rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. 21.4, 13 lipca 2026 roku, poniedziałek. Audycję realizuje Paweł Krytkowski, przy mikrofonie Rafał Regulski. Ponad 100 tysięcy osób odwiedza co roku miejsce, którego bezpośrednim szefem jest nasz dzisiejszy gość, doktor inżynier Kinga Nowak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nazwę to miejsce. Kinga Nowak to kierowniczka arboretum w podpoznańskim Kurniku.
Tak, przepięknego arboretum.
Czy fajnie się szefuje w takim obiekcie?
Bardzo fajnie, aczkolwiek jest to dosyć trudne. Potrzeba być bardzo takim uniwersalnym, wielofunkcyjnym, dlatego że nasz obiekt też taki jest, bo z jednej strony to jest ogród, który, tak jak mówiłeś, odwiedzany jest przez 100-120 tysięcy osób nawet rocznie, więc jesteśmy obiektem, gdzie musimy zadbać o naszego turystę, ale z drugiej strony my jesteśmy częścią Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Jesteśmy ogrodem botanicznym i naszą rolą jest budowanie tej kolekcji i udostępnianie jej do badań, prowadzenie badań w tym ogrodzie. I tutaj potrzebne są zupełnie inne umiejętności. Muszę z jednej strony rozwiązywać problemy zupełnie techniczne typu pasek klinowy od kosiarki, a z drugiej strony gości z Korei, albo korespondencje z francuskimi ogrodnikami, którzy się interesują polskimi odmianami lilaków. Także bardzo fajnie się pracuje, aczkolwiek trzeba być mocno uniwersalnym.
A dobrze zgaduję, że spośród tych ponad 100 tysięcy gości odwiedzających gro przypada na wiosnę?
Tak, chociaż to już tak nie do końca jest takie jednoznaczne jak jeszcze kilkanaście lat temu. Oczywiście, że przyciągają te kwitnące, słynne kurnickie magnolie do arboretum naszych zwiedzających. Potem lilaki, które ja osobiście bardzo, bardzo lubię i cenię i cieszę się, że coraz większą...
Czyli tak zwane bzy.
Tak zwane bzy, tak. Coraz większą popularność zdobywają. Różaneczniki oczywiście, ale też lato zaczyna być tym momentem, w którym szczególnie w weekendy arboretum jest chętnie odwiedzane, dlatego że w cieniu tych starych drzew, w takim klimacie cisowych komnat, w pięknej scenerii naszego stawu, który jest otoczony kolekcjami kwitnących hortensji, jest taka letnia cisza i spokój. Zupełnie inny niż tam gdzieś nad Bałtyckim Morzem. Więc wiele osób przyjeżdża do nas, żeby wypocząć również latem. No ale potem jesień jest też tym takim czasem wyjątkowym, fantastycznym. To jesienne przebarwianie się drzew i krzewów w takiej kolekcji dużej. To też jest bardzo kolorowy czas. Także wiosna, ale...
Do tych pór roku jeszcze wrócę, szczególnie do jednej. Arboretum, Park Perła Wielkopolski, ogród botaniczny, najstarsza kolekcja roślin w Polsce. Różnie nazywa się to miejsce w publikacjach turystycznych, ale to jest jedno z tych magicznych miejsc, o którym chyba trudno mówić, chyba że teraz się pomylę, że mimo upływu lat ono się starzeje. To znaczy jest oczywiste, że drzewom lat przybywa, wiadomo, ale czy ten park się starzeje?
To jest takie pytanie, które możemy sobie rozważać w takiej może bardziej nawet filozoficznej kwestii. Oczywiście, że drzewa są organizmami długowiecznymi na szczęście i nasze arboretum jako kolekcja roślin drzewiastych ma możliwość, żeby pokazywać i cieszyć się drzewami, które były posadzone na początku tworzenia arboretum. Ale arboretum się zmienia, może nie starzeje, tylko się zmienia, dlatego że ono cały czas jest kształtowane. Przez te 200 lat oczywiście były pewne okresy przerw, ale generalnie każda kolejna generacja ogrodników, ludzi, którzy tam pracują, dokładają coś do kolekcji i uzupełniają ją. I to jest też takim naszym celem i jedną z naszych takich ważnych zadań, żeby uzupełniać kolekcję, bo oczywiście, że tracimy drzewa. Tracimy drzewa z różnych przyczyn, tracimy te najstarsze drzewa, przechodzą przez arboretum różne kataklizmy, wichury, mamy susze, mamy jemiołę, mamy po prostu wiek drzew, który no, już gdzieś tam ogranicza możliwość ich dalszego funkcjonowania tutaj. No ale arboretum dalej jakby zmienia się. Nie jest tylko zbiorem takich starych drzew i tyle.
Zapytałem o wiek, o starzenie, no bo dwustulecie arboretum wypada w tym roku. Znakomita data. Które drzewa w parku, ile drzew w parku pamięta ten początek?
Pamięta, no myślę, że dość sporo drzew. Tych naszych najstarszych, być może to jest tak, że my bardzo mocno o nich pamiętamy, dużo o nich mówimy, na przykład miłożęby dwuklapowe, najstarsze nasze miłożęby zostały, przybyły do Kurnika w 1827 roku, czyli zostały zamówione 200 lat temu i one nadal rosną. Ten słynny nasz cypryśnik błotny, który jest takim symbolem arboretum, to też czas Tytusa Działyńskiego, bo w ogóle te etapy powstawania kolekcji, a to może będziemy jeszcze mieli później czas o tym opowiadać, są związane z poszczególnymi jego twórcami, więc tak, są magnolie drzewiaste, są orzechy czarne. Jest dość dużo drzew, które przetrwały, chociaż mogło przetrwać na pewno więcej.
A te dwustulatki wymienione przez ciebie w dobrej kondycji są dzisiaj?
To zależy. To zależy, bo tutaj musielibyśmy opowiadać sobie o poszczególnych egzemplarzach. No na szczęście miłożęby są takimi roślinami, które no, nie boją się za bardzo niczego, więc one są w dosyć dobrej kondycji. Cypryśnik też się trzyma dobrze, chociaż jego równolatek kilka lat temu niestety został złamany przez jedną z takich wichrów, która przechodziła przez arboretum. Niektóre drzewa mają problemy i musimy reagować. Musimy reagować i to nie jest tak, że one sobie tak rosną bez naszej kompletnie opieki, tylko klepiemy je po pniu. Czasami musimy wykonywać pewne działania, jak przy na przykład największej magnolii pamiętającej jeszcze czasy Tytusa Działyńskiego, która jest przeogromna, ma około 15-20 metrów wysokości, no a ma problemy, bo jest mocno wychylona, ale to drzewo ma trochę większą wartość, już nie chodzi o jego wartość przyrodniczą, bo takich magnolii drzewiastych w arboretum mamy bardzo dużo przedstawicieli tego gatunku, ale to jest ta najstarsza. To jest ta, która, ja osobiście bardzo w to wierzę, została posadzona przez Tytusa Działyńskiego, bo on uwielbiał magnolie. Ale nie te magnolie, które my teraz możemy oglądać w naszym arboretum podczas majowych imprez, tylko takie trochę inne, kwitnące nieco później.
Do historii wrócimy, a teraz przerzucamy pomost z przeszłości w przyszłość, czyli w to, co będzie. A zdarzy się tak, że w jubileusz parku swój wkład mieć będzie, a może już po trochu zaczął mieć, znakomity pianista, kompozytor Leszek Możdżer.
Tak. Tak, to jest fantastyczny projekt i w ogóle jesteśmy cały czas pod ogromnym wrażeniem, że ten projekt się dokonał. Projekt nazywa się Arborum Arcana, co znaczy tajemnice drzew. W ubiegłym roku, wiedząc, że zbliża się jubileusz, odwiedził mnie fantastyczny człowiek, ale też zdolny kompozytor. Dariusz Tabisz, z taką propozycją napisania utworów na nasz jubileusz. Sprawa na początku wydawała się dosyć no interesująca, ale nie aż tak, nie sądziliśmy, że osiągnie aż taki duży rezultat i taki fantastyczny sukces, ale summa summarum okazało się, że te utwory zainspirowane mgłą w arboretum, albo deszczem w arboretum, albo tymi magnoliami, doprowadziły do powstania takich 9 utworów, które wykona Leszek Możdżer. On oczywiście też do tych utworów coś swojego dołoży, bo inaczej być nie może. I jeszcze w tych utworach pojawią się, co mnie bardzo cieszy, nazwy łacińskie drzew, które występują w arboretum. Także tutaj mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia.
Czyli park doczekał się swojej ilustracji muzycznej. No może nie ilustracji, ale stał się inspiracją i natchnieniem.
Ale to tak jest, bo my mówimy o arboretum najczęściej właśnie w kontekście specjalistycznym, w kontekście tego, że jest to ogród botaniczny, że korzystają z niego naukowcy. Potem mówimy o tym, że prowadzona jest tutaj edukacja i zajęcia, które mają uwrażliwiać te nasze młode pokolenie. Ale ten jego przekaz, ta uniwersalność przyrody, no przemawia do artystów. Stąd też mieliśmy i plenery rzeźbiarskie i będziemy mieli otwarcie wystawy, rzeźby. Stąd też to wydarzenie fantastyczne muzyczne, koncert Leszka Możdżera w Kórniku 2 sierpnia.
Czyli jeszcze w te wakacje tego lata uczta muzyczna prawdziwa. No dobrze, to my też teraz zagramy piosenkę. Nie będzie to jeszcze żaden z tych utworów, które przygotowuje Leszek Możdżer. Ale to będzie też o ogrodach, bo pamiętajmy, arboretum jest ogrodem też, tak?
Arboretum jest ogrodem, oczywiście ogrodem przyzamkowym.
No to apel muzyczny, pamiętajcie o ogrodach.
Bluszczę u okna, kwiatem w samotność poszumam traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psów. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton.
Rozmowy po zachodzie. W poniedziałek 13 lipca na antenie Radia Poznań gościem, przypomnę, jest Kinga Nowak, kierowniczka arboretum w podpoznańskim Kórniku, ogrodu botanicznego, który świętuje w tym roku swoje 200-lecie, a my rozmawiamy na kilka dni przed wielką imprezą dla publiczności, w tymże arboretum. O nim też powiemy, o programie tej imprezy, ale to nieco później. Można powiedzieć, że wy, Kingo, czyli ty, pracownicy, załoga cała, od tych 200 lat oczywiście kontynuujecie te...
Moje jest 10%.
Tak, ale że wy właśnie krzewicie pamięć o tym ogrodzie, a wręcz trwanie tego ogrodu właściwie pielęgnujecie.
No to jest takie zadanie bardzo... Bo takie duże wyzwanie, no bo z jednej strony coś dokładamy swojego, z drugiej strony pracujemy z materią historyczną. Dobrze jest znać historię i wiedzieć, jak to się wszystko zaczęło. I ta praca jest satysfakcjonująca, aczkolwiek oczywiście, że wiele problemów nas dotyka, tak jak to w każdym ogrodzie, ale staramy się sobie z nimi jakoś radzić. A to jest dobre miejsce dla osób, które lubią historię i przyrodę, bo jeżeli się to razem połączy, to idealnym wynikiem tego dodawania tej sumy jest właśnie Arboretum Kórnickie, gdzie można oglądać przyrodę z tym właśnie historycznym kontekstem.
Powiedz, ty się tak czujesz taką też kontynuatorką tego dzieła Tytusa Działyńskiego? Takie pytanie.
Nie chciała tutaj w takie wysokie tony uderzać. Na pewno czuję odpowiedzialność i na pewno od wielu lat czuję to miejsce jako miejsce bardzo niezwykłe. W Polsce tych ogrodów botanicznych jest bardzo dużo, ponad 40. W prawie wszystkich byłam. Oczywiście doceniam ich walory, bo każdy jest inny, ale jednak ten Kórnik to jest rzecz wyjątkowa, bo paradoksalnie wchodzi się do Kórnika i widzi się zwykły park. Tak naprawdę, jeżeli jesteśmy tam, tak to może określę, z przymkniętymi oczyma, nie staramy się otworzyć na to miejsce, to widzimy zwykły park, ale potem mijamy jedną tabliczkę, drugą, trzecią. Okazuje się, że spotykamy drzewa, które występują na całej półkuli północnej, że możemy poczytać o nich trochę więcej, a potem zaczynamy dostrzegać, że to miejsce żyje nie tylko drzewami, ale także ludźmi, także zwierzętami, także wiatrem, dźwiękami. I idąc gdzieś dalej spotykamy te kolejne drzewa i zaczyna nas zastanawiać to, mam nadzieję, że takie wrażenia wynoszą nasi odwiedzający, że byli, spotkali się z takim miejscem niezwykłym, które pozornie wygląda jak park, który w pewnych swoich fragmentach jest taki utrzymany w sposób taki dosyć reprezentacyjny, a w innych jest taki bardziej dziki. No ale mogą zobaczyć te drzewa, które tutaj rosną od 100, 150, 200 lat i dowiedzieć się o nich coś więcej. To było naszym takim też celem, żeby opowiadać o roślinach. I to nie jest wcale takie proste. Koledzy z ogrodów zoologicznych mają nieco łatwiej, bo tam zwierzęta się ruszają i tam mogą robić śmieszne miny, a drzewa są dosyć statyczne i generalnie takim naszym celem jest też to, żeby nie skupiać się tylko na kwitnieniu, które jest tym najprostszą formą przekazu piękna, ale też, żeby skupiać się na innych cechach, na różnorodności liści, na zapachu różnych części roślin. W niektórych roślinach inaczej pachną liście, a inaczej kwiaty. Na przykład kwiaty pachną przyjemnie, a liście bardzo nieprzyjemnie. Na jednej roślinie to jest niesamowite, fantastyczne. Czy też opowiadanie o tych naszych pneumatoforach, czyli o tym, jak rośliny sobie radzą na różnych stanowiskach, jak wykorzystują ich potencjał. Tak, także to jest chyba ważne, żeby tak przeczytać Kórnickie Arboretum.
Pneumatofory, czyli te korzenie oddechowe, organy służące do oddychania na trudnym, na przykład.
To takie uproszczenie, tak, ale tak, to są korzenie oddechowe i ten nasz cypryśnik je ma i bardzo wiele osób właśnie to drzewo zapamiętuje z wizyty w Arboretum, widząc te dziwne twory wystające pod koroną drzew z bagnistej łąki.
Ale kiedy powiedziałaś, że waszym zadaniem jest to, żeby nie koniecznie skupiać się na tym czasie kwitnienia, to właściwie dotarliśmy do tego mojego zapowiedzianego pytania, że jeszcze o jedną porę roku zapytam, mianowicie o zimę, bo podkreślacie, i to jest faktem, że arboretum jest dostępne przez cały rok.
Tak.
Po co przychodzić do parku waszego zimą?
Ojej, a jak tam jest pięknie, jak spadł śnieg. Ta zima była ostatnia, taka bardzo łaskawa dla nas, jeżeli o to chodzi. I mieliśmy bardzo ładne widoki, pejzaże. No ale nie należy zapominać o tym, że zimą po pierwsze możemy podziwiać te kształty koron, taką architekturę koron, to jest bardzo, bardzo fajne. A po drugie, przecież jest mnóstwo gatunków iglastych, zimozielonych, które wtedy też możemy zobaczyć. A na przykład w naszym arboretum, jak sprzyja pogoda, to pojawiają się narciarze biegowi i sobie gdzieś tam biegają, wytyczają w swoje własne tory. A to mama z saneczkami i taki fajny spacer. Także poza tym zimą są też takie rośliny, które potrafią nas zaskoczyć i kwitnąć w kurniku. I to są oczary, jak zimą nie ma pozornie czego oglądać, to ja wtedy pokazuję kwitnące oczary, których mamy też dosyć sporą kolekcję. To są rośliny, które kwitną zimą.
Mhm. Rozumiem, że można zimą podziwiać kształty koron, dlatego że nie ma liści i mówimy o liściastych, a nie dlatego, że jest śnieg, kiedy on jest, tak? Że on...
Nie, no są w stanie bezlistnym, więc wtedy widać jak wyglądają te pnie, rozwidlenia, jak wygląda cała korona, jaka jest potężna. A jak jest śnieg, to w ogóle jest pięknie i wtedy można oglądać i korony, i rośliny zimozielone i cieszyć się też takim spokojem, bo jak pada śnieg, jak już spadnie, to inaczej rozchodzi się dźwięk. Wy radiowcy o tym wiecie. I wtedy w parku jest bardzo cicho. I możemy wtedy też zobaczyć, czy ktoś przed nami już był w tym miejscu, czy też nie.
A co do owych narciarzy biegowych, to co można w parku robić? Wiem, tak pamiętam z naszych wcześniejszych rozmów, że za twojego szefowania w arboretum trochę się poluzowały pewne rygory, tak? Można na przykład jakiś piknik sobie zrobić.
Tak, oczywiście. Już od wielu lat mamy takie miejsca, gdzie można piknikować, gdzie można wejść na trawnik, rozłożyć się z kocem. Zresztą my zachęcamy, są takie zestawy bardzo fajne stołów i gdzie można sobie popiknikować. I ludzie z tego korzystają. Nie ma to zbyt dużego wpływu na utrzymanie tego miejsca, dlatego że akurat te przestrzenie są dość często koszone, podlewane i utrzymywane. A ostatnio, od kilku lat, już nie jest tak ostatnio, co sobotę na przykład spotykają się jogini i mają praktykę w zieleni takiej harmonijnej i jest ich tam coraz więcej. Także to też można robić. Myślę, że to miejsce sprzyja też takiemu wyciszeniu. I można robić tak naprawdę wiele rzeczy. Można medytować, można spacerować, można szukać domków, skrzatów, bo w ubiegłym roku zamieszkały u nas takie skrzaty, ale oczywiście one też mają wymiar edukacyjny i imiona ich też są zaczerpnięte z drzew, pod którymi mieszkają. I tu więcej już nie powiem, przyjdźcie zobaczyć.
Mhm. Dzisiaj miałem okazję spacerować z dyrektorem Andrzejem Jagodzińskim, dyrektorem Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, w tej mniej znanej części po drugiej stronie jeziora, zachodniej stronie jeziora Kurnickiego. No właśnie to nie wiem, czy powiedzieć...
W lesie doświadczalnym tak. Zwierzyniec, tak to się nazywa.
Tam też jest taka część z opisanymi tabliczkami, drzewami, roślinami. Czy to jest starsza część arboretum?
Nie. Tam w latach 60. na takiej niewielkiej powierzchni sadzone były rośliny, głównie azjatyckie, rośliny, które w arboretum po drugiej stronie jeziora nie do końca znajdowały dobre warunki. I przez pewien czas prowadzone było tam takie niewielkie arboretum leśne. I to jest właśnie pozostałość tego arboretum leśnego. My cały czas utrzymujemy to arboretum, ale z racji tego, że możemy wiele tych drzew już uprawiać po tej stronie przyzmkowej, to przenosimy je do części arboretum, która faktycznie jest najbardziej znana, najczęściej odwiedzana. Ale część jeszcze tam, gdzie dzisiaj byłeś, została.
Ale tam można zaprosić miłośników przyrody. Brama była uchylona, tak lekko zapraszała.
Tak, oczywiście, lekko zapraszała.
Zresztą szczegóły w najbliższych drzwiach do lasu w środę o 9:25 będzie efekt tego mojego dzisiejszego spaceru. Natomiast to, co mnie tak urzekło, że pomimo, że to jest de facto niepilnowane, tabliczki są utrzymane, stoją, ludzie tego nie niszczą i to jest piękne.
Nie, no coraz mniej zdarza się na szczęście takich sytuacji, gdzie jest taka bezmyślna dewastacja. Myślę, że już przystało nas to, nas, społeczeństwo przestało się bawić taką dewastacją. Także jest dużo lepiej. I pilnujemy siebie wzajemnie, widzę. Że czasami nawet ja, idąc przez arboretum, jak nie mam służbowego uniformu albo etykiety, że jeżeli jestem stąd, to boję się gdzieś tam wejść głębiej w sekcję, bo czasami ktoś zwraca mi uwagę, że nie wolno tutaj deptać. Bo kwitną na przykład śnieżyce, to jest bardzo fajne.
Czyli nie obrażasz się o takie uwagi?
Nie obrażam się.
Jeszcze teraz wrócę do historii. Dlaczego rok 1826, czyli 200 lat temu, uchodzi za ten początek arboretum? Na waszej stronie czytałem, że historia kolekcji rozpoczęła się w tymże roku, kiedy to nowy właściciel kurnika, hrabia Tytus Działyński, zaczął przebudowę ogrodów przyzamkowych.
No nie zabiera mi całej tej kwestii.
Bo... Ale właśnie nie, bo chcę zapytać. Przebudowę, czyli tak. Zmieniano coś, co już było, więc można by to datowanie przesunąć, jakby tak trochę
można
podbić bębenek.
Można byłoby przesunąć, dlatego że w ogóle w Kurniku w tym roku obchodzimy rok kurnickiego dziedzictwa i te jubileusze związane z Kurnikiem są jeszcze bardziej imponujące, dlatego że zamek obchodzi swoje 600-lecie. Z dokumentu, który mówi o wykańczaniu wnętrz zamkowych, wynika, że zamek już jest i ten dokument jest datowany właśnie na 600 lat temu. Stąd też akurat tak się złożyło, że to był rok 1426, więc moglibyśmy sobie mówić, że zamek istnieje oczywiście od średniowiecza. Przy zamku zawsze były jakieś ogrody. Więc ogrody w tym miejscu, które teraz nazywa się Arboretum, były na pewno dużo, dużo wcześniej. Ale obchodzimy 200 lat dlatego, że Tytus Działyński rozpoczął swoje działanie w 1826 roku. Dlatego też te jubileusze odnoszą się nie tylko do naszego Arboretum, ale również do Biblioteki Kurnickiej i do szkółek kurnickich, bo przecież Tytus Działyński był twórcą zarówno biblioteki, jak i tej ogrodniczego dzieła. I on przybył tutaj ze swoją świeżo poślubioną małżonką i to, co zastali, to zastali zamek w dość kiepskim stanie, wymagający remontu, przebudowy i zastali pozostałości ogrodu Teofilii Szołtrskiej-Potulickiej. To jest ta nasza słynna kurnicka biała dama. Ten ogród był założony w połowie XVIII wieku i był założony w stylu francuskim. Tam były strzyżone żywopłoty, aleje lipowe, grabowe, na pewno też formowane. Po śmierci tej białej damy, Teofilii, toczyły się procesy dotyczące tego majątku, więc przez pewien czas ten ogród nie był pielęgnowany, nie był utrzymywany, więc możemy sobie wyobrazić, że taki układ, który wymagał wielokrotnego, corocznego, nawet razy kilka razy w sezonie przycinania, był bardzo zaniedbany. A poza tym...
Zdziczał,
tak, ale to jeszcze nie byłoby może nic złego, tylko to był ogród dla Tytusa Działyńskiego za ciasny. I za taki zbyt mało różnorodny, jeżeli chodzi o gatunki. On chciał czegoś innego, więc zaczął przebudowywać ten ogród. Przebudowywać go na styl angielski, czyli tą całą symetrię chciał zmazać. Z tego względu na przykład zasypał jeden ze stawów, które były symetrycznie rozłożone wokół głównej alei, czy zburzył jeden z pawilonów parkowych. To też był taki element, który był to były dwa takie pawilony symetrycznie rozłożone. I zaczął zmieniać też układ ścieżek, żeby to wszystko nie było takie geometryczne, tylko żeby było takie miękkie, takie właśnie krajobrazowe. I zaczął to właśnie w 1826 roku, razem ze swoją żoną, Celestyną Gryzeldą z Zamojskich. Więc dlatego my świętujemy to dwustulecie, a jest co świętować, bo różnie to mogło się ułożyć.
Źle również?
Tak, oczywiście. Naprawdę ten jubileusz jest momentem do uśmiechu i do świętowania, że udało się przez te 200 lat ten obiekt utrzymać, bo to wcale nie jest takie takie proste i takie powszechne, bo ogrody takie przy rezydencjach bogatych arystokratów oczywiście powstawały. No nie tylko tutaj w Kórniku. I one również zawierały niejednokrotnie kolekcje jakichś drzew. Może tutaj nie było tak jak w Kórniku, że tutaj sami właściciele bardzo, bardzo osobiście się angażowali w to tworzenie swojego ogrodu, ale takie ogrody powstawały. Ale niewiele z nich przetrwało do dziś. Dlatego, że najróżniejsze historyczne problemy i historyczne dzieje stawały tutaj na drodze. I tutaj było podobnie, bo już pierwsze problemy zdarzyły się po powstaniu listopadowym, dlatego że Tytus Działański wziął udział w powstaniu listopadowym i dobra w Kórniku zostały objęte sekwestrem. Zostały za ten udział i brak powrotu do Poznańskiego, zostały zajęte. I przez 8 lat trwała batalia sądowa, żeby te dobra odzyskać. I wcale tak się nie musiało skończyć. Ale na szczęście Kórnik został zwrócony Działańskim i mogli tutaj wrócić. A potem znowu kolejne ruchy niepodległościowe i powstanie styczniowe, w którym bierze udział znowu syn Tytusa Działańskiego, Jan Działański. I historia się powtarza. I znowu dobra zostają zajęte, zostają odebrane Działańskim i przez kilka lat pozostają poza własnością rodziny, poza majątkiem rodzinnym. To bardzo duży, ogromny problem. I znowu zagrożenie. Mogło się wtedy skończyć. I jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz. Po śmierci Jana Działańskiego, tutaj bardzo dużo w Wielkopolsce mówimy o Władysławie Zamoyskim, więc już nie będę przypominała, że on był ostatnim właścicielem Kórnika. Władysław Zamoyski nie może tutaj przebywać. Nie może przebywać w Wielkopolsce od 1885 roku ze względu na te rugi pruskie. I generalnie większość swojego życia spędza w Galicji. I to jest znowu ten czas, gdzie arboretum pozostaje trochę bez opieki, ale ten akurat czas jest trudny dla kolekcji, bo zabrakło osoby, która chciałaby tą kolekcję rozwijać. Byli oczywiście ogrodnicy i nawet czytałam ich takie pamiętniki, znaczy pamiętniki nie, tylko sprawozdania z tego, co w danym momencie zrobili. I faktycznie dbano o park, ale nie poszerzano tej kolekcji. Niestety też nie zarządzano w nią w taki sposób, żeby pewne rzeczy korygować, usuwać na przykład krajowe gatunki drzew. I one bardzo mocno zdominowały park. I z takiej kolekcji roślin, o której mówi się, że w czasach Jana Działańskiego, czyli w tej drugiej połowie XIX wieku, że ta kolekcja liczyła ponad 1000, mówi się nawet o 1500 taksonów, to bardzo dużo. Po I wojnie światowej, w pierwszej inwentaryzacji zostaje wykazanych około 300. Więc jest to niedużo. Więc bardzo dużo w tym czasie tej kolekcji zostało utracone. I to jest z różnych względów. Oczywiście również mamy tutaj do czynienia z czynnikami pogodowymi, z zimami, suszami, ulewami, wichurami. Ale potem znowu dzieje się coś fantastycznego i w międzywojniu pojawia się tutaj Antoni Wróblewski, postać niesamowita, który rozwija w ciągu kilkunastu lat swojej pracy to arboretum znowu na bardzo wysoki poziom. A tak mogłoby nie być.
No tak, no tak.
Więc tu jest dużo takich i jeszcze możemy mówić później dalej, że po likwidacji Fundacji Zakłady Kórnickie, która była przecież stworzona dziełem Władysława Zamoyskiego i opiekowała się ogrodami kórnickimi, ten teren i już też placówka naukowa, która tam od 1933 roku istniała, zostaje przekazane do Polskiej Akademii Nauk. I fantastycznie, bo powstaje zakład, który się zajmuje dendrologią. Osobno, zupełnie niezależnie powstaje placówka panowska, która zajmuje się tymi dobrami kultury, czyli zamkiem i muzeum i biblioteką. To nie jest jedna placówka, tylko dwie osobne, które mogą się rozwijać w tej swojej, każda w swojej dziedzinie. A tak też mogłoby się nie stać.
No proszę. W tej opowieści choćby o Działańskich zaimponowało, czy imponujące jest to, że oni nie kalkulowali, kiedy przychodziło do stanięcia w obronie no to będzie górnolotne, co powiem, w obronie ojczyzny i tak dalej, nie kalkulowali.
Znaczy myślę, że nie mogli inaczej. To myślę, że to były takie postaci. Jeszcze taka ciekawa jest historia, bo oczywiście w czasie Wiosny Ludów Tytus Działański również jest uwięziony. I w korespondencji do żony, i tak mamy w źródłach, dba o to, żeby tam tą magnolię, tę magnolię, którą on tak lubi, były podlewane miękką wodą, wodą z rzeki. Chyba ma na myśli fosę albo jezioro. W każdym razie musiała być podlewana miękką wodą. I on będąc tam w tym więzieniu o takich rzeczach myśli, żeby jego magnolie przeżyły ten trudny czas. Trochę tam zaborcy wtedy zniszczyli tych drzew, ale żona, drżąc o jego zdrowie, nawet nie mówiła mu o tym podczas tego pobytu w więzieniu.
Zanim 200 lat temu Tytus Działyński uporządkował ogród przy zamku w Kórniku, łatwo się tam było zaplątać w różne rośliny. Mówiliśmy o tym dziczeniu ogrodu. My się teraz z Markiem Grechutą zaplątamy w dzikie wino.
Życie prawie nad stan mogłabyś mieć, moja pani. Lecz cóż radzić, na to mam, nakrył ogród dziki łan i myśmy tacy zaplątani. Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to? Zrobiłaś ty, ej dziewczyno, powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, kto je tutaj dał? Gdy ona mówi do mnie, że karocą jechać chce i mówi do mnie tak jak do ściany, nie o to wcale chodzi, że karocy nie ma, nie, ja jestem tylko trochę zaplątany. W ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś ty. Ej dziewczyno, powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, kto je tutaj dał? W zaciętości wpadam w gąszcz i zrywam wszystko z drzwi i ze ściany. Ona nagle mówi, że wina pragnę, wina chce. Jestem wtedy już całkiem zaplątany. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już las nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już las nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już las nie oplącze? Z tobą w winie ginąć i osłonę winną zwinąć. Gdzie to dzikie plącze? Czemu już nas nie odplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i osłonę winną zwinąć. Powiedz, kto zasieje nam dzikie wino, może zrobisz dla mnie to. Ej dziewczyno, powiedz, kto zasieje nam dzikie wino, kto je tutaj da?
Zachodzie. W poniedziałek 13 lipca na antenie Radia Poznań gościem, przypomnę, Kinga Nowak z Arboretum w podpoznańskim Kórniku, kierowniczka tego parku. Parku, o którym czytamy tak, że różnica między Arboretum, którym jest właśnie ten park, a zwykłym parkiem polega na tym, że każda roślina w Arboretum jest elementem udokumentowanej kolekcji. I to możemy przeczytać w artykule Polskiej Akademii Nauk. I pytanie do naszego gościa. Naprawdę macie tam wszystkie rośliny policzone?
Tak. Mamy wszystkie rośliny policzone. Mam specjalną bazę danych, która jest połączona z mapą i możemy na przykład wyszukiwać sobie wszystkie dęby, które u nas rosną i pokazują nam się te wszystkie dęby. Łącznie wszystkich punktów, a punktem jest każdy pojedynczy drzewo, każdy pojedynczy krzew, jest ponad 20 tysięcy. Tych kropeczek. I teraz oczywiście, że jest tak, że niektóre z tych punktów niosą ze sobą trochę mniej informacji, a niektóre z nich niosą pełną informację. Bo jeżeli chcemy używać i wykorzystywać ten obiekt badawczo, to musimy wiedzieć, czym my dysponujemy. Po pierwsze, żeby móc zainteresować badaczy naszym zasobem. Po drugie, żeby zebrać potem materiał w postaci, nie wiem, na przykład liści, czy owoców, czy nasion, bo badania nasion są bardzo, bardzo ważne. A jak my mamy taki obiekt, który ma 200 lat, to te drzewa na szczęście są już w takim wieku, że wytwarzają nasiona. To też jest bardzo ważne przy tych długowiecznych organizmach, ale to na marginesie. Więc tak, te drzewa są policzone, zewidencjonowane i musimy wiedzieć, cóż to jest za gatunek. Najlepiej, żebyśmy jeszcze wiedzieli, skąd do nas przyszedł, czyli miejsce pochodzenia, żebyśmy wiedzieli, od kiedy u nas rośnie. I takie informacje są zawarte w bazie danych. A wracając jeszcze do Tytusa Działańskiego, bo to jest niezwykłe. Tak jak mówiłam, kolekcje powstawały w różnych miejscach, kolekcje, parki, ale Tytus Działański był kolekcjonerem specjalnym. To był bibliofil, fantastyczny zbieracz najróżniejszych pamiątek. I on na szczęście miał, zarówno on, jak i jego kontynuator, jego syn Jan Działański, taką możliwość i chęć dokumentowania tych swoich zakupów, tych swoich sprowadzeń, robienia takich notatek, zbierania rachunków. I my teraz możemy, dzięki temu, że ta dokumentacja się zachowała, idąc znowu do naszych sąsiadów z Biblioteki Kórnickiej, do Zamku Kórnickiego, do takich dokumentów dotrzeć. I dzięki temu my mamy wiedzę o tych najstarszych roślinach. Nie tylko taką, co to jest za gatunek, ale taką, skąd do nas przyszedł, kiedy go sprowadził, Tytus bądź Jan Działański. A potem my już w nowożytnych czasach to już normalne, że musieliśmy mieć taką dokumentację. Więc tak, to się, myślę, że tym mocno różni się zwykły park od arboretu w Kórniku.
Tak, dyrektor Instytutu Dendrologii Andrzej Jagodziński nazywa ten arboretum, ten park współczesną Arką Noego.
Tu mieliśmy dyskusję, tylko że na Arce Noego były głównie zwierzęta. Tak.
Czy umiałabyś, Kingo, wskazać trzy najcenniejsze okazy roślinne w arboretum?
Nie. Myślę, że tutaj nie jestem w stanie do takiego pytania się odnieść, bo mogę sobie powiedzieć o moich ulubionych drzewach, ale to też trzy to będzie trochę za mało. I możemy tutaj rozważać to pod różnymi kątami, więc czy to jest najstarsze drzewo, czy może najrzadsze drzewo?
Takie, które
może
byś wzięła ze sobą na bezludną wyspę.
Żadnego bym nie wzięła na bezludną wyspę, bo musiałabym je wykopać. To są ogromne drzewa. Przyjedźcie państwo do Kórnika i zobaczcie, jak taki pomysł mógłby się sprawdzić. No wiadomo, i to chyba wszystkim wszem wobec, że moją ulubioną kolekcją są lilaki, czyli bzy, jeżeli chodzi o takie ozdobne krzewy. Mam kilka swoich ulubionych drzew, ale nie mogę powiedzieć, że to są trzy najcenniejsze. Nie jesteśmy w stanie z tych 3000 wybrać tych trzech, które byłyby najcenniejsze, a reszta byłaby mniej cenna.
Zaprośmy zatem, może będą potrafili to zrobić zwiedzający was, odwiedzający w dniu kulminacyjnym obchodów tych skierowanych dla publiczności, bo już były konferencje, były różne wydarzenia wcześniejsze, ale wielki dzień otwarty w najbliższą niedzielę w Arboretum. Dlaczego on jest aż taki wielki? U was było dużo już fajnych, dużych imprez.
Tak, i my mamy dużo fajnych, dużych imprez, ale chyba żadna nie była taka jak ta, którą mam nadzieję, że uda nam się przeprowadzić z sukcesem. Dlatego, że wtedy otwieramy wszystkie nasze bramy, zamykamy wszystkie nasze kasy i pokazujemy Arboretum w różnych aspektach, przez pryzmat też osób, organizacji, które z nami współpracują. I też przez pryzmat działań, które nie zawsze są dostrzegane przez naszych zwiedzających. Ale wiele z nich jest, bo na przykład będzie można się wybrać na takie spacery tematyczne albo zajęcia dla dzieci i dla dorosłych. To już zachęcam do programu, który jest na naszym Facebooku i stronie internetowej. Więc będą takie zajęcia, wszystkie, które my organizujemy. Ale będzie też miejsce, gdzie będzie można wypożyczyć, w sumie to dostać naszą grę, taką grę planszową, która została stworzona w naszym arboretum i na kocyku na tej polanie piknikowej w nią zagrać. Tam będzie można też zrobić dużo takich kreatywnych, plastycznych rzeczy dla dzieci. Oczywiście będziemy mieli stanowiska edukacyjne i takie naukowe. Tutaj oprócz pracowników zatrudnionych w moim zespole wspierają nas młodzi naukowcy Instytutu i oni będą przygotowywać różnego rodzaju pokazy. Wspierają nas szkółki górnickie, które pokażą dorobek hodowlany kurnika, bo niewiele osób wie, że tutaj w Kurniku zostało wyhodowanych bardzo wiele bardzo ciekawych i cennych odmian roślin ozdobnych i szkółki właśnie to pokażą, a dodatkowo jeszcze będą prowadzić różnego rodzaju takie ogrodnicze warsztaty. Pokażemy, w jaki sposób rozmnażamy kolekcję, jak szczepi się rośliny. To trzeba mieć bardzo ostry nóż i bardzo silne nerwy, więc mam nadzieję, że nie poleje się krew, ale to też pokażemy. Pokażemy wszystkie nasze maszyny. Wyjedziemy tym sprzętem, który na co dzień jest wykorzystywany do pielęgnacji arboretum i to od takich najstarszych naszych maszyn do takich całkiem nowych. Będzie można porozmawiać z moimi pracownikami, którzy na co dzień zajmują się tym sprzętem, jakie są ich wrażenia z poszczególnych marek i do czego poszczególne rzeczy używamy. Będzie stanowisko Federacji Arborystów Polskich. Arborysta to jest niezmiernie ważny zawód, szczególnie do utrzymania starych parków i zabytkowych takich ośrodków, dlatego że oni wykonują pracę w koronach drzew, wykonują ją w taki bardzo nieinwazyjny sposób, więc bardzo ważna jest ta praca arborysty, więc to też pokażemy. Pokażemy, jak badamy drzewa. A wszystko, będziemy jeszcze promować nasz przewodnik, bo wydaliśmy z okazji jubileuszu nowy przewodnik po arboretum, także o nim też będziemy mówić.
Podobno piękny, legendy o nim już krążą.
Naprawdę? Mhm. To będziemy robić promocję. Bardzo fajne wydanie, cena jedyna 20 zł, więc myślę, że świetna pamiątka. I wszystko zakończy się. A jeszcze będzie wystawa i wernisaż wystawy rzeźby, którą studenci Uniwersytetu Artystycznego przygotowali specjalnie na ten czas. Będzie Stowarzyszenie Teatralne Legion, które będzie przybliżało nam postaci historyczne. Strasznie dużo będzie się działo. Trudno mi tutaj o tym wszystkim opowiedzieć. Wszystko zakończy się koncertem muzyka z Kurnika jubileuszowym dla Arboretum. I ten koncert również w Arboretum o 18, więc to będzie... To będzie schyłek tego dnia, ale tak naprawdę to już dzień wcześniej, w sobotę, na terenie Arboretum wieczorem będzie zorganizowane kino letnie i będzie można zobaczyć film, który był kręcony w Kurniku. Jakaś to równa rocznica jest też tego filmu.
Próbuję sprawdzić.
Gdzie jest Trzeci Król?
Gdzie jest Trzeci Król?
Tak.
Tak, sprawdzaliśmy, że ten film też obchodzi swój jubileusz w tym roku, 60-lecie
jakoś produkcji. Te szóstki nam bardzo służą.
Spodobało mi się pierwsze zdanie twojego prezentacji, tego programu, twojej prezentacji, że otwieramy wszystkie bramy, zamykamy kasy. Mhm. Czyli wstęp wolny, mówiąc krótko.
Wstęp wolny w tą niedzielę. Aczkolwiek, drodzy państwo, a jeszcze nie powiedziałam o czymś bardzo ważnym, bo zgubił mi się ten punkt programu. Raniutko o godzinie 11 zaczynamy jogą, o której też już wcześniej mówiłam. I tutaj bardzo duży apel. Chcemy, żeby było to 200 joginów na 200 lat Arboretum. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszamy, żeby zabrać ze sobą matę. I żeby z nami ten rekord jogi pobić. Więc to jeszcze też w programie.
Bo w ogóle też podajmy godziny od 11 do 19.
Tak naprawdę już od 10. A jeżeli chodzi o te otwarte bramy. Tak, drodzy państwo, do Arboretum na ogół wstęp jest płatny, ale naprawdę bilet kosztuje tyle co kawa i to nie nad morzem. Mhm. Więc te pieniądze nam pomagają w prowadzeniu tej kolekcji. Więc nawet jeżeli państwo przychodzą do nas i jest ten bilet, to myślę, że jakoś sobie z tym poradzimy. Ale w niedzielę, w najbliższą niedzielę, 19 lipca, wstęp wolny i wszystkie atrakcje, niespodzianki, które dla państwa przygotowaliśmy, tak, również bezpłatne.
A rzeczony film, gdzie jest trzeci król, z głównymi rolami Andrzeja Łapickiego i Kaliny Jędrusik, no był kręcony we wnętrzach Kurnickiego Zamku. 60 lat temu premiera się odbyła.
No, więc znowu jubileusz.
Tak. Dziękuję za rozmowę, proszę państwa. Po tej rozmowie chciałoby się pójść do parku w Kurniku, ale on wieczorami jest zamknięty.
Do 18.
Do 18. No to musimy do rana poczekać. Kinga Nowak, kierowniczka Arboretum w podpoznańskim Kurniku, była gościem naszej audycji. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i liczę na państwa obecność w niedzielę.
A żegnamy się piosenką, o już ją słyszymy, Lucja Prus, Skaldowie, w żółtych płomieniach liści. Dobranoc.
Dobranoc.
W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie, grudzień ucieka za grudnie, styczeń mi stuka za stycznie. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają, na łące stoją jak na scenie. Też przeżyją, czy dotrwają.
I ja żegnałam nieraz kogo i powracałam już nie taka. Choć na mej ręce lśniła srogo obrączka srebrna jak
jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które dumnie witały przewrót, kiedy stał się. Pamięć.
Rozmowy po zachodzie.